bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że Was widzę w naszej słonecznej kaplicy. Mamy ładny poranek. Ostatni dzień marca. Ten czas tak szybko leci, że już się spotkamy. Następny raz to będzie kwiecień i zostaje nam miesiąc do rozpoczęcia remontu dachu. Więc wiele będzie się działo. Niemniej jednak dzisiaj myślimy o nabożeństwie, myślimy o Jezusie Chrystusie, myślimy o naszym Bogu, bo spotykamy się też tutaj, żeby mówić o Nim. I nie tylko o Nim mówić jako o kimś, o kim trzeba mówić, ale żeby słuchać Go, bo Jezus Chrystus jest żywy. Wczoraj i dzisiaj ten sam i na wieki. Wiemy, że On powróci, wiemy, że On żyje. Z tego się radujemy i nie tylko jest gdzieś odległy, ale wierzymy w to. Ja w to wierzę, że On jest obecny też wśród nas. I On chce mówić dzisiaj do nas i będzie przemawiał, o ile będziemy mieli odpowiednie nastawienie, bo to nie jest tak, że Bóg przestał mówić, że zamilkł. To bardziej my, jeżeli nie słyszymy, to znaczy, że po naszej stronie gdzieś się zagłuszamy różnymi rzeczami. Ale On jest obecny, On jest żywy, On mówi do Kościoła, On mówi do ludzi. Chce, pragnie tego, żebyśmy Go słyszeli, żebyśmy odpowiadali też naszym życiem na to, co On mówi. I wierzę, że On jest tutaj obecny wśród nas, bo Słowo Boże nam mówi, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imieniu, tam On będzie obecny. Więc On jest tutaj obecny i zachęca nas od początku nabożeństwa, żebyśmy myśleli o tym, żebyśmy skupili uwagę na Bogu. I zaśpiewamy na początek hymn Boży Wielki. umiłowanie i żeby do nas dzisiaj przemawiał. Na początek nabożeństwa, zanim będziemy dalej śpiewać, zanim będziemy modlić i uwielbiać Pana Boga, chciałem się podzielić krótką refleksją. Z Anią mieliśmy okazję przez ostatnie dni troszkę popodróżować. Nie było nas, stęskniliśmy się za Wami. Naprawdę, tak już zaczynam rozumieć bardziej, co pastor ma na myśli, jak nieraz go nie ma jednej niedzieli, że tak tęsknił. My też tak ustaliliśmy wyjazd, żeby tylko jedną niedzielę stracić. Ale się stęskniliśmy i tak cieszę się, że już wróciliśmy. Wczoraj wieczorem dojechaliśmy, natomiast przez te ostatnie dni mieliśmy okazję popodróżować po północnej części Włoch, poobserwować i z tej obserwacji mam taką jedną refleksję gorzko-słodko. Staram się podzielić na takie cztery części. Pierwsza smutna trochę obserwacja, bo unikaliśmy za namową Patryka też autostrad, żeby nie płacić niepotrzebnie i żeby odwiedzić, zobaczyć Włochy, te mniejsze miasteczka. I byłem zaszokowany, bo myślałem, że to takie nasze polskie, że tyle różnych kapliczek w różnych miejscach stoi, a we Włoszech nawet nie wiem, czy nie więcej tych kapliczek, tylko tam jest więcej świętych. U nas głównie Maria, a tam jeszcze inni się święci znajdują w tych kapliczkach, w różnych budynkach, nawet w jednym miejscu nocowaliśmy, to tam małe okienko i tam już wstawiona jakaś tam święta figura. I rzeczywiście odwiedzaliśmy im mnóstwo tego. I turyści się, bo byliśmy w takich turystycznych różnych miejscach, chodzą między tymi świętymi, wchodzą do tych kościołów i nie wchodzą do kościołów, żeby szukać Boga. Kościoły stoją puste i to było dla mnie uderzające. Ja niby mam świadomość tego, ale kiedy jeździliśmy z miejsca w miejsce, mała wioska, kilka domów, kościół wielki wywalony. Miasta to po prostu kościół przy kościele. I tam nie odbywają się, pewnie się odbywają też nabożeństwa czy msze, ale ludzie tam głównie wchodzą, żeby podziwiać architekturę, obrazy, żeby pozwiedzać sklepy z pamiątkami przepełnione. Można kupić sobie różne ozdobne, dewocjonalia, tak, chodziło mi o różańce i ludzie obwieszeni tymi krzyżami tak naprawdę nie znają Boga. I miałem taką smutną refleksję, że to wszystko się toczy gdzieś obok i myślę, że mogą mieć nawet uspokojone sumienie, że przecież są wierzący, bo święci czuwają w różnych miejscach. To jest ta gorzka część. Potem ta słodka część jest taka, że kiedy jednego dnia podróżowaliśmy, mieliśmy więcej kilometrów do przejechania, słuchaliśmy sobie środowego wykładu. Gabryś rozbierał na części fragment z pierwszego listu Tymoteusza, który mu przypadał. I miałem taką radosną refleksję, że jakie mamy dobre czasy, że mamy taki dostęp do Słowa Bożego. I że nawet my, będąc ileś tam tysięcy kilometrów, możemy na następny dzień posłuchać sobie, co było głoszone w danym miejscu. I możemy w dobrych warunkach rozważać Słowo, możemy je poznawać. I naprawdę się cieszyłem z tego, że jest nam to dane, że mamy takie możliwości, że naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie dzisiaj, żeby mieć dostęp i karmić się Słowem Bożym i rzeczywiście cieszyć się tym, rozważając jeden werset, drugi werset, co Słowo Boże mówi, co to oznacza. Ale ta słodka refleksja przeszła też w taką gorzką refleksję. Co my z tym robimy? Czy ja od tylu lat w kościele, słuchając, dlaczego moje życie duchowe jest wciąż tak słabe? Dlaczego, nie obraźcie się, ale dlaczego jeszcze się nie gromadzimy na balkonie? Dlaczego Słowo Boże nie dociera poprzez nas, poprzeze mnie do moich znajomych, żeby zapragnęli takiego życia, żeby zapragnęli takiego Boga, żeby chcieli uwielbiać Go z nami w kościele, kiedy przychodzi niedziela. I miałem taką smutną, gorzką refleksję, że jednym uchem gdzieś to wpada, a drugim wypada i niewiele to często zmienia w naszym życiu. Jeżeli tak jest, to w czym mój stan jest lepszy od takiego turysty obwieszonego krzyżykami, który po prostu wchodzi do kościoła, zrobi kilka zdjęć i z niego wychodzi. Jeżeli Słowo Boże nie będzie wykonywało należytej pracy we mnie. Zrobiliśmy 1700 km przez kilka dni po Włoszech. Mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, do ściema. Nie dojechaliśmy do Rzymu. Natomiast Rzym był mi bliski też w tych dniach, bo akurat w związku z czytaniem Słowa Bożego czytałem list do Rzymian. I tam dotknął mnie szczególnie jeden werset z 13 rozdziału, 11 werset. Czytamy tam, jak Paweł pisze do wierzących, do zborowników w Rzymie. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Bardzo mnie to dotknęło. Słowa pisane dawno temu, ale tym bardziej aktualne, bo skoro wtedy ten czas był już bliższy, zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy, to tym bardziej dzisiaj powrót Chrystusa na świat jest bliższy. I Paweł pisał do wierzących, oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Te słowa bardzo mnie dotykają i chciałbym je nam dzisiaj przekazać, też na początek tego nabożeństwa. Oto nadeszła pora, żeby zbudzić się ze snu, bo można się zdrzemnąć, będąc w kościele. Można się uspokoić, że wszystko jest w porządku, kiedy uczestniczymy w nabożeństwach, spotykamy się co tydzień, posłuchamy czasem jakiegoś kazania, przeczytamy słowo i można drzemać w tym wszystkim, można spać. Więc chciałbym zakończyć pozytywnie tą moją refleksję na początku nabożeństwa. Jak to zakończyć pozytywnie? Pozytywnie można zakończyć to w ten sposób, że Słowo Boże mówi, że Bóg przemawia do nas, że to Słowo jest żywe i wzywa nas. I to jest piękne, że możemy to usłyszeć, możemy na to odpowiedzieć i możemy żyć rzeczywiście, prawdziwie Słowem Bożym. Możemy żyć w społeczności z żywym Bogiem. Możemy doświadczać Jego zmiłowania, Jego łaski, Jego dobroci na każdy dzień. Możemy mieć z Nim osobistą relację. I teraz, kiedy zaraz będziemy się modlić, kiedy będziemy Go uwielbiać, to możemy naprawdę mówić to do Niego osobiście. Możemy skupić naszą uwagę, bo On jest tutaj obecny. To nie jest tak, że wchodzimy do kościoła po to, żeby było nam miło, ale możemy rzeczywiście znać Boga i On nas zna i On do nas będzie mówił. I to jest naprawdę cudowne, więc zbudźmy się ze snu, jeżeli drzemiemy. Powstańmy teraz, pomodlimy się, prosząc Boga o prowadzenie podczas tego nabożeństwa. Potem będziemy już go uwielbiać, grupa muzyczna będzie nas w tym prowadzić. Tak, dobry Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś Bogiem żywym. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tutaj obecny wśród nas. Dziękuję Ci, że Ty żyjesz. Dziękuję Ci, że Ty przemawiasz do nas, Panie. Dziękuję Ci za to, że mogę mieć z Tobą społeczność. Dziękuję Ci, że mogę moje zmartwienia, moje problemy różne zostawiać Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty odpowiadasz na nasze modlitwy, że wielokrotnie tego doświadczaliśmy. Dziękuję Ci za to, że dajesz nam się poznać, Panie. Dziękuję Ci za to, że objawiasz Twoją wolę względem nas przez Twoje Słowo. I dziękuję Ci za to, że Ty będziesz dzisiaj do nas przemawiał poprzez Twoje Słowo, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś żywy w swoim Słowie i że Ty kierujesz wciąż Słowo do Kościoła, do ludzi, którzy Ciebie szukają, że Ty dajesz się znaleźć i Ty prowadzisz swój lud. Tak jak prowadziłeś kiedyś Izraela przez pustynię, Panie, tak samo dzisiaj prowadzisz Kościół Święty. Aż, Panie, przyjdzie ten czas, kiedy powrócisz i nas zabierzesz z tego świata. Za to Ciebie uwielbiamy. Uwielbiamy Ciebie za to, że dałeś nam się poznać. I prosimy Ciebie o to, żeby dzisiaj ten czas nabożeństwa był czasem, kiedy będziemy słyszeć, co Ty dzisiaj do nas mówisz, Panie. Teraz chcemy Ciebie uwielbiać w tych pieśniach, które są przygotowane, Panie. Chcemy je śpiewać, myśląc o tym, co będziemy wypowiadać. I chcemy rzeczywiście oddać Tobie chwałę, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś wejrzał na nas. I żeby to wszystko, co tutaj się dzieje, na tym miejscu, było dla Ciebie miłą wolą.
znaleźć, Panie, się znaleźć, Panie, że nie musimy, że możemy w to wierzyć, Panie, że jeżeli będziemy Ciebie szukać, to Ciebie znajdziemy, Boże. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nie jesteś w ukryciu, Panie, ale Ty się nam objawiasz, Panie. Bądź uwielbiony. Chcemy teraz przychodzić, aby oddawać cześć Twojemu świętemu imieniu, Panie, bo tylko Ty jesteś godzien chwały i czci, Boże.
Nie oburzaj się na jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje? Ciebie przy Bogu, bracia i siostry. Pan jest godzien uwielbienia. Na drodze wiary zachodzi czasem konieczność zmierzenia się z zagadnieniami, które wywołują kontrowersje. Dzisiaj właśnie jest taka chwila, że ulubioną przez nas i odmienianą przez wszystkie przypadki wolność i niepodległość poddamy konfrontacji z biblijną nauką o podporządkowaniu. I zanim kamienie polecą w moją stronę, to proszę, żebyśmy spróbowali spokojnie przemyśleć parę kwestii, które się z tym wiążą, a żebyśmy spróbowali spojrzeć na pojęcie podporządkowania jak na swego rodzaju klucz. Podporządkowanie jako klucz. Klucz jest po to, żeby gdzieś wejść. Niekoniecznie trzeba wejść. Można nie brać klucza i nie wchodzić. Ale jeśli już ktoś chce wejść, to często, jak wiecie, trzeba najpierw mieć klucz. I chcę mówić o podporządkowaniu Bogu przede wszystkim, bo my w tym gronie tym się interesujemy. My chcemy się podobać Bogu i liczyć się z Jego Słowem. A podporządkowanie jest elementem tego właśnie liczenia się ze Słowem Bożym. I gdy myślimy o podporządkowaniu, to trzeba uwzględnić przynajmniej trojaką formę sprzeciwu i braku podporządkowania, jakie obserwujemy wśród ludzi. Przede wszystkim mamy do czynienia z jawnym buntem przeciwko Bogu ludzi niewierzących, ludzi, którzy odrzucają Boga i postępują zupełnie po swojemu i ani im do głowy nie przychodzi, żeby się Bogu podporządkowywać. W psalmie drugim czytamy, dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły. Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko Panu i Jego pomazańcowi, mówiąc, zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. I to obserwujemy na przestrzeni dziejów ludzkości, jak ludzie, którzy coś tutaj znaczą, nie chcą się liczyć z Bogiem, Nawet ci, którzy przysięgając, kładą rękę na Biblii, tak naprawdę wcale się nie przejmują tą Biblią później w praktyce życia. Odrzucają Boga, są jawnie przeciwko Bogu. To jest widoczne również i w naszym społeczeństwie, w naszym otoczeniu. Mamy też do czynienia z buntem przeciwko Bogu ludzi, którzy znają Boga, którzy o Bogu coś wiedzą, którzy z Bogiem mają jakąś swoją przeszłość. Tak na przykład kiedyś w Izraelu cały ród Koracha zbuntował się przeciwko porządkowi, jaki Bóg ustanowił, a ustanowił Aarona, brata Mojżesza, ustanowił arcykapłanem i jego synów kapłanami. I oni powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężczyzn pośród synów Izraela, naczelników zgromadzenia powołanych do rady, ludzi poważanych. Zebrali się oni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i powiedzieli do nich: bierzecie zbyt dużo na siebie, przecież całe to zgromadzenie, wszyscy oni są święci i wśród nich jest Pan. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pana? Zbuntowali się przeciwko temu porządkowi i historia dalej wyglądała tak, że Bóg się ujął za Aaronem i jego synami i bunt został stłumiony w sposób bardzo przykry dla tych właśnie buntowników. Przytaczamy przykład buntu ludzi już wierzących, ludzi mających z Bogiem do czynienia przeciwko pewnemu porządkowi, jaki Bóg ustanowił pośród swojego ludu. Można też dostrzec w życiu ludzi wierzących nieposłuszeństwo Bogu w imię źle pojętej wiary. Nieposłuszeństwo, które nie wynika z buntu przeciwko Bogu, tylko z chęci zrobienia czegoś lepiej jeszcze niż sam Bóg by chciał. Myślę, że to w naszym gronie najczęściej może się zdarzyć, bo z powodu gorliwości, z powodu własnej pomysłowości czasem jesteśmy skłonni zrobić coś, co naszym zdaniem powinno sprawić Bogu przyjemność, a tymczasem jest zwykłym nieposłuszeństwem Bogu. Może tak być czasem, czy nie? Pamiętacie, kiedyś Saul, pierwszy król Izraela, chciał się przypodobać Bogu i złożył ofiarę Bogu. Złożył ofiarę, zrobił odstępstwo od tego, co Słowo Boże mówiło, ale myślał, że to będzie dobre. I czytamy to znane słowo z 1 Samuelowej 15:22, gdy prorok Samuel mówi do Saula: czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo. Posłuszeństwo, serce poddane, wsłuchane w to, co mówi Bóg, jest ważniejsze niż to, co możemy Bogu dać, przynieść, ofiarować na co dzień. I trzeba powiedzieć, że cały Stary Testament wydaje świadectwo, że lud Boży, Izrael, zawiódł w tej kwestii i raczej wydawał świadectwo nieposłuszeństwa Bogu, pomimo tego, że byli gotowi czasem do wielkich czynów, do chwalebnych czynów, ale jako całość zawiódł, bo mamy świadectwo w 1 Tesaloniczan 2,15 o ludzie Bożym Starego Przymierza, którzy zabili Pana Jezusa i swoich własnych proroków i nas prześladowali, a nie podobają się Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Takie świadectwo wydaje Żyd, Paweł, apostoł, w natchnieniu Ducha Świętego o swoich rodakach z okresu całego Starego Przymierza. Straszne, prawda? Czyli generalnie krnobrni, po swojemu robiący, nie poddający się Bogu, nieposłuszni Bogu, uparci, hardzi, sprzeciwiający się nie tylko Bogu, ale i wszystkim ludziom. A gdyby apostoł Paweł pisał o naszym zborze, o tobie i o mnie, co by napisał, jeśli chodzi o kwestię podporządkowania się Bogu, posłuszeństwa Bogu? Co by napisał? W historii naszego zboru jest wiele takich przypadków. Mam na uwadze kilka konkretnych osób, które gdy przyszły do naszego zboru, zdawały się być bardzo zadowolone, gorliwe, oddane Bogu, cieszyły się, że trafiły do zboru i wszystko im w naszym zborze odpowiadało. Było wszystko bardzo dobrze, aż do momentu, gdy usłyszały coś dla nich przykrego. Coś, co im się nie spodobało. I gdy się nie spodobało, to natychmiast przestawiły się i gdzieś tam po kolei w różnych okresach historii naszego zboru odeszły. Dlatego dzisiejsze kazanie zatytułowałem Podporządkowani. Przypominam, traktujmy to słowo jako klucz. Za chwilę się zorientujemy, co możemy tym kluczem otworzyć, gdzie wejść. A Słowo Boże, które jest myślą przewodnią naszego rozważania, znajdujemy w 1 Piotra 2,13, gdzie jest napisane: bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana. Poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana. I tu jest słowo greckie, które znaczy uporządkować, podporządkować, poddać się, okazać posłuszeństwo, podporządkować się czyjejś władzy, usłuchać czyjegoś napomnienia bądź rady, być posłusznym, być uległym. To jest całe znaczenie tego słowa, które tutaj występuje. I zacznijmy od kwestii podporządkowania się Bogu, bo wszystko się od tego zaczyna w naszym życiu i od tego zależy nasze zbawienie w ogóle, czy my się jesteśmy gotowi Bogu podporządkować. Podstawowa kwestia dzisiaj dla ludu Bożego Nowego Przymierza to podporządkować się Ewangelii, Ewangelii Chrystusowej. Posłuchać i postępować zgodnie z Ewangelią Chrystusową. Żeby to móc zrobić, trzeba umartwić cielesność naszą i zacząć żyć według Ducha. Bo tak Słowo Boże nas poucza w liście do Rzymian. 8:7 mówi tak. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. I chciałem tu wyłuskać tę myśl, że człowiek, który żyje według ciała, jest zmysłowy, naturalnie myśli, słucha tego, co mu jego własne pragnienia i doświadczenia podpowiadają, taki człowiek nie jest w stanie poddać się Bogu, poddać się prawu Bożemu, bo nie może, tu jest napisane. To jest bardzo ważna myśl. Aby móc naprawdę podporządkować się Bogu, trzeba stać się człowiekiem duchowym, trzeba zacząć żyć według ducha. Wtedy staje się to możliwe, że człowiek się podporządkowuje Bogu. Ale jeśli jest cielesny, jeżeli jest zmysłowy tylko, naturalny, to nie może się podporządkować Bogu. Nawet jakby chciał, to nie może. Tak się nastawi po niedzielnym nabożeństwie, że się podporządkuje Bogu. W poniedziałek może jeszcze mu się uda, a we wtorek już mu się nie uda. Bo nie może. Bo to jest dla ludzi duchowych. To jest stan takiej transformacji wewnętrznej, gdy przykazania Boże, prawa Boże, Słowo Boże staje się dla człowieka przyjemnością. Nie jest ciężarem, który trzeba spełniać, tak jak dla niektórych kierowców przepisy drogowe, albo jakieś tam prawo skarbowe. Przepisy, te prawa są ciężarem dla wielu obywateli. To prawo Boże, Słowo Boże dla ludzi Bożych staje się radością, przyjemnością. Chyba, że są cieleśni, że dalej żyją na poziomie cielesności, to wtedy to Słowo Boże uwiera im, jest przeszkodą. I gdy czytamy Nowy Testament, to widzimy, że ludzie Boży, ludzie odrodzeni z Ducha Świętego praktykowali to podporządkowanie się Ewangelii. To podporządkowanie nie było tylko w słowach, ale miało praktyczny wyraz. Na ten przykład w drugim liście do Koryntian czytamy o sprawie wsparcia świętych w Judei i apostoł Paweł napisał tak: gdyż przez doświadczenie tej posługi chwalą Boga za to, że jesteście posłuszni wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusa i hojni w udzielaniu im i wszystkim innym. Chwytacie myśl? Koryntianie przez udzielenie pomocy dają świadectwo dla innych wierzących w Judei i jeszcze innych, że oni są posłuszni Ewangelii. Jest praktyczny wyraz tego posłuszeństwa Ewangelii, bo Ewangelia Chrystusowa uczy, że trzeba troszczyć się o tych, którzy są ubodzy, którzy są w potrzebie, że nie wolno się odwrócić od brata, że gdy okazało się, że bracia w Judei są w kłopocie, bo jest głód, bo jest susza, wierzący z innych rejonów są posłuszni Ewangelii i zbierają środki, żeby wesprzeć tamtych braci. I to jest coś praktycznego, co wyraża posłuszeństwo Ewangelii Chrystusowej. I dzięki temu inni wierzący chwalą Boga, jak tu przeczytaliśmy. Trzeba też powiedzieć, że nieposłuszeństwo Ewangelii jest karalne. W świetle Słowa Bożego, kto jest nieposłuszny Ewangelii, ponosi karę. To nie jest kwestia, że chce albo nie chce. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 7 i 8 werset o tym mówi, że przyjdzie Pan z aniołami swojej mocy w ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, ale jest także przykazaniem Bożym. No tak byśmy powiedzieli. Jest też wymogiem dla ludzi, którzy chcą być zbawieni. Jest przepisem, jest prawem nowego przymierza i posłuszeństwo jest obowiązkowe. W ramach posłuszeństwa Ewangelii Chrystusowej mamy naukę Słowa Bożego o posłuszeństwie ludziom. Nasz tekst mówi: bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana. Ze względu na Pana trzeba nam się rozejrzeć, komu powinniśmy też tu na ziemi podlegać i chętnie się podporządkować nawet. List do Rzymian, 13 rozdział, od początku mówi tak w przekładzie uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga. A te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Zwróćcie uwagę, każda władza tu na tej ziemi pochodzi od Boga. To jakoś się nie mieści w naszej głowie. Przecież jest taka władza czasem autorytarna, że pokazują Koreę Północną, Chiny, ludzie, niektórzy nawet naszą krajową władzę tak uważają, że jest jakaś straszna, zła. A Biblia nam mówi, że nie ma innej władzy, jak tylko od Boga. I że trzeba się jej podporządkować. To trudna kwestia dla niektórych chrześcijan, ale Ewangelia Chrystusowa nas tego uczy. Inna kwestia, równie trudna, dla kobiet trudna, to podporządkowanie mężczyznom. Żyjemy w społeczeństwie, gdy w ogóle już to źle brzmi, że kobieta powinna być poddana mężczyźnie. Pamiętam, przed laty usługiwałem na ślubie w Kwidzynie. Mieliśmy wtedy jeszcze takie przyrzeczenie w kościele, że panna młoda mówiła, że ślubuje ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską i uległość. Teraz już wykasowali z tej przysięgi kościelnej to słowo uległość, ale wtedy to było. I mama tej panny młodej, jak usłyszała to, to się zagotowała, tak ją zaczęło dygotać tam. I potem taka roztrzęsiona do mnie z pretensją, jak ja mogłem w ogóle córce kazać taką przysięgę składać, że uległość facetowi, kto to widział w ogóle. Kiedyś pastor Gajewski opowiadał historię, która się działa gdzieś tam blisko w jego okolicy. W 2011 roku, jak pamiętacie, był narodowy spis powszechny i ci rachmistrze spisowi chodzili po domach, bo badano między innymi gospodarstwa domowe, stan tych gospodarstw domowych w Polsce. I jedno z pytań dotyczyło tego, kto jest osobą reprezentującą gospodarstwo domowe, czyli krótko mówiąc, kto jest głową tej rodziny. Małżeństwo siedzi tam przy stole, no i po kolei zadaje pytania, doszedł do tego pytania i mówi, kto u was jest głową rodziny? I ten facet tak się jakoś nerwowo zaczął zachowywać, tak spojrzał na żonę i tak patrzy, Krystyna, no kto? A ona tak na niego, no co ty? Przecież wiadomo, że ty. I to oddaje pewien obraz tego, że pomiędzy ludźmi już jest coraz mniej to oczywiste. Z tego spisu faktycznie wynikło, że 54% gospodarstw w Polsce reprezentowane są przez kobiety. Kobiety są głowami tych gospodarstw domowych, a tylko 46% to mężczyźni. To jest żywy problem w niektórych rodzinach, w niektórych domach, w większości domów. A Ewangelia Chrystusowa przedstawia nam ustalony przez Boga porządek. Jaki to jest porządek? 1 Koryntian 11:3. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Jest tutaj słowo greckie, które znaczy mąż, mężczyzna, małżonek, człowiek. Jedno słowo, szerokie zastosowanie ma ten porządek, że jeśli chodzi o mężczyznę, to jego głową, zwierzchnością jest Chrystus, a jeśli chodzi o kobietę, to jej głową, jej zwierzchnością jest mężczyzna. To może być mąż, może być to ojciec, może to być starszy brat, starsi zboru, bracia w kościele. Dlatego też Ewangelia Chrystusowa wyraźnie w wielu miejscach wzywa kobiety do tego, żeby były podporządkowane mężczyznom. Efezjan 5:22, żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest on też zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Apostołowie, wyłuszczając ten Boży porządek, przekonując czy uzmysławiając kobietom to, że są podporządkowane według woli Bożej, podporządkowane mężczyznom, używali różnych argumentów. Dla przykładu w 1 Piotra 3, 1-5 czytamy, podobnie żony bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa, widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie. Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom. Czyli jest użyty tutaj przykład kobiet wierzących z wcześniejszych pokoleń, że one taką właśnie postawę miały w stosunku do swoich mężów. Przypominam, że kluczem jest słowo podporządkowanie. Dwa tygodnie temu w czasie kazania poruszyliśmy lekko kwestię nakrywania głowy w czasie publicznego zgromadzenia, nakrywanie głowy przez kobiety. Chcę na momencik wrócić do tej kwestii, żebyśmy uchwycili ideę. To nie jest najważniejsza sprawa, forma nakrycia, tylko chodzi o podporządkowanie, chodzi o ten klucz. W tamtym czasie oznaką podporządkowania kobiety względem mężczyzny było nakrycie głowy. Do dzisiaj w tamtej kulturze tak się właśnie to odbywa, że w publicznym miejscu kobieta ma zakrytą głowę i to świadczy o tym, że ona jest podporządkowana jakiemuś konkretnemu mężczyźnie. A w naszej kulturze, a w naszych czasach, co jest znakiem podporządkowania mężczyźnie? Mężowi, starszym kościoła, co jest znakiem podporządkowania? To, że siostra założy jakieś nakrycie na głowę, to jest znakiem, że jest podporządkowana. Zapewniam was, że znam dużo takich kobiet, które przykrywają głowę w czasie modlitwy, ale są tak niepodporządkowane swoim mężom, że one podporządkowują swoich mężów sobie, a do modlitwy nakrywają głowę. To nie działa na tej zasadzie, że założę nakrycie i jak różdżką czarodziejską by dotknął, kobieta jest podporządkowana, uległa. Tak to nie działa. Więc jest pytanie, w jaki sposób chrześcijanka w Polsce wydaje świadectwo, daje oznakę tego, że jest podporządkowana mężowi, braciom z kościoła, ojcu własnemu, jako głowie rodziny. W jaki sposób to robi Polka w XXI wieku? No nie każda z was sobie to rozważy. Mam żonę i widzę oznaki jej podporządkowania. W naszym wypadku nie jest to nakrycie głowy w czasie modlitwy. Ale co do tego nie ma wątpliwości, że moja żona jest mi podporządkowana. Rozważmy to sobie, zastanówmy się nad tym, ale chcę jeszcze raz przypomnieć, że chodzi tutaj w tej całej nauce Ewangelii Chrystusowej o podporządkowanie, a nie o jakiś zewnętrzny tylko znak. Słowo Boże generalnie wzywa nas do tego, żebyśmy wszyscy względem siebie byli podporządkowani. 1 Piotra 5,5. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym, wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Nie licytujemy się, kto jest ważniejszy, kto jest bardziej poważany, komu się należy podporządkowanie. Nie licytujemy się, bo w rodzinie dzieci Bożych, wśród tych, których Ewangelia mieszka, działa w ich sercach, jedni drugim są podporządkowani. Zresztą nawet w małżeństwie, jak czytamy, nauka apostolska poucza małżonków, że nie żona rozporządza własnym ciałem, tylko mąż. Nie mąż rozporządza własnym ciałem, tylko żona. To jest ta wzajemna uległość i nie jest tak nigdy, gdy naprawdę Ewangelia jest stosowana, że dochodzi do jakiejś dominacji, niezdrowego opanowywania drugiego człowieka. Tylko jest to wzajemne poddawanie się sobie, ta wzajemna uległość, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Przyobleczcie się w pokorę, mówi Słowo Boże. To jest właśnie duch Ewangelii Chrystusowej. Wczoraj ze służbą muzyczną czytaliśmy początek 15 rozdziału Listu do Rzymian, że powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać samym sobie. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Mąż, mężczyzna, jeśli jest człowiekiem Bożym, jeśli Ewangelia Chrystusowa w nim rządzi, on nie będzie dominował, nie będzie dogadzał samemu sobie, tylko będzie szukał tego, co dobre dla jego żony, dla jego córki, dla jego mamy, co jest dobre dla sióstr w Kościele. Nie będzie myślał o sobie, tylko o tym, co będzie budować innych. A co, gdy ktoś, komu jesteśmy podporządkowani, wkracza w sferę wiary w Boga i żąda podporządkowania, które byłoby nieposłuszeństwem wobec woli Bożej, wobec Słowa Bożego? Co wtedy? Wtedy pojawia się kwestia priorytetów w podporządkowaniu. Pamiętamy z Dziejów Apostolskich taką historię, że władza ówczesna zabraniała apostołom mówić o Jezusie. I wtedy Piotr w natchnieniu Ducha i Jan odpowiedzieli, Dzieje 4,19 czytamy, rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga. To jest bardzo fajne zdanie, mające zastosowanie również dzisiaj. Każdy może się znaleźć w takiej sytuacji, gdy należałoby takie pytanie zadać. Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga. I wiemy, że gdy władza nadal zakazywała apostołom głoszenia Ewangelii, wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli, bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. I głosili pomimo tego zakazu, głosili, a Bóg stanął po ich stronie i ich pobłogosławił, bo oni uznali, że Słowo Boże jest nadrzędne w stosunku do tego, co mówi człowiek, co mówi władza. Praktycznie spójrzmy na to przez chwilę. Wyobraźmy sobie, że władza uchwala zmianę nazwy naszej ulicy na ulicę Świętego Jana Pawła II. Była Olszyńska i teraz będzie Świętego Jana Pawła II. Trzeba zmienić nazwę ulicy we wszystkich dokumentach. Co robimy w takiej sytuacji? No co robimy? Zmieniamy, no nie? Trzeba pisać adres po nowemu. Co robimy? No piszemy, no nie? Ale już, gdy na przykład wszystkich z ulicy władza zwołuje na modlitwę do świętego Jana Pawła II, to co robimy? To nie robimy tego. Chwytacie myśl? Prorok Daniel nie oprotestował dekretu władcy perskiego Dariusza, że przez miesiąc można się modlić tylko do niego. Nie czytamy, żeby Daniel złapał transparent, stanął tam pod tym i mówił, protestuję, to jest dekret niebiblijny, to jest dekret zły. Nie robił tego. Ale gdy Daniel dowiedział się, że zostało podane na piśmie to właśnie, to polecenie, wszedł do swego domu, a otwierając okna w swoim pokoju w stronę Jerozolimy, 3 razy dziennie klękał na kolanach, modlił się i chwalił swego Boga, jak to czynił przedtem. Inny przykład. Mąż mówi wierzącej żonie, żeby go zawiozła do supermarketu, poczekała tam na niego z 30 minut i potem go przywiozła z powrotem do domu. Co robi wierząca żona w tej sytuacji? Wiezie tego chłopa tam pod ten supermarket i z powrotem przywozi. Ale już, gdy ten mąż by powiedział, że zawieź mnie do supermarketu, poczekaj tam na mnie 30 minut, bo ja jadę ukraść jakiś zegarek czy tam coś innego i potem mnie tu z powrotem przywieziesz, to co wtedy ta żona ma zrobić? Sprzeciwić się temu. Bo to jest wbrew Słowu Bożemu, które mówi nie kradnij, oczywiście, ale też nie miej udziału w grzechu innych ludzi. Więc nie włączę się w coś takiego. Prawdziwi chrześcijanie to ludzie podporządkowani Bogu i ze względu na Boga podporządkowani także ludziom. Czytaliśmy to, żeśmy, myślę, dostatecznie wyłuskali. Bóg tego świata, szatan, diabeł, on zbuntował się sam przeciwko Bogu i wszystkich ludzi chce nakręcić duchem niepoddania, niezależności, niepodległości. Chciałby, żeby ludzie też tak samo jak on sprzeciwili się Bogu. Ale uwaga, człowiek dostał wolną wolę, został stworzony z tą zdolnością wolnej woli nie po to, by być niezależnym od kogokolwiek, lecz po to, by mógł wybierać, komu będzie się podporządkowywać. Bo jak to w piosence Dylana jest, każdy komuś musi służyć. Albo Bogu służy, albo diabłu służy. Nie ma takiej opcji, że jesteś zupełnie niezależny ani Bogu, ani diabłu, tylko sobie. Apostoł Paweł, pisząc do wierzących w Rzymie, w natchnieniu ducha napisał tak, 6:16. Czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami, bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście, a będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Ta nauka jest czarno-biała. To jest służba grzechowi, to jest służba sprawiedliwości. Byliście sługami grzechu, teraz staliście się sługami sprawiedliwości. I gdy czytamy uważnie Słowo Boże, to zauważamy, że wolność od diabelskiego zniewolenia, od niewoli grzechu, od niewoli diabelskiej przychodzi poprzez podporządkowanie się Bogu. Przypominam słowo klucz, podporządkowanie. Jakuba 4,7 mówi tak, podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. Zwróćcie uwagę, że podporządkowanie się Bogu jest otworzeniem możliwości do tego, żeby się sprzeciwić diabłu, żeby on uciekł. Dopóki człowiek nie ma w duszy podporządkowania, nie jest w stanie podporządkowania, przynależy do ducha tego świata, przynależy do diabła, który jest władcą tego świata, jak mówi Słowo Boże. I on wtedy podlega diabłu. I on może sobie tam walczyć z diabłem, może się starać, różne rzeczy robić, ale on jest w tym samym duchu. To jest po prostu ta sama bajka, to same towarzystwo. Lecz gdy podporządkujemy się Bogu, weźmiemy ten klucz i wejdziemy i skupimy się na podporządkowaniu się Bogu, czyli przekierujemy energię całą z tej walki z grzechem, walki z diabłem, walki, żeby pokonać, żeby być zwycięzcą. Przekierujemy tę energię całą na to, że ja muszę się podporządkować Bogu. Gdy się podporządkuję Bogu, to wchodzę w szeregi tych, na czele których stoi Chrystus Pan, który pokonał diabła. Ja jako poddany Jezusa Chrystusa jestem Jego podwładnym, podkomendnym i wtedy odnoszę zwycięstwo. Jesteście ze mną? Rozumiemy, o co chodzi? Że nie mam walczyć z diabłem, kluczem do tego, żeby być zwycięzcą, jest to, że ja się podporządkuję Bogu, a On się o swoich poddanych potrafi zatroszczyć. Chciałbym na koniec przywołać wzór naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ewangelia mówi o Nim, że gdy miał 12 lat i zatrzymał się tam w świątyni, szukali Go, potem Go odnaleźli, jak wiecie, i on miał świadomość, że właśnie należy do Ojca w niebiesiech, nie? I że powinien być tam właśnie w tych sprawach związanych z Ojcem. Ale czytamy w 2:51, że poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. Piękny obraz, który mówi coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o praktykę podporządkowania się ludziom tutaj na ziemi. On wiedział, że Józef nie jest jego ojcem. On wiedział, po co przyszedł na ten świat, ale poszedł z nimi i był im posłuszny przez te następne 18 lat. Był tam w tych realiach życia. I to jest, myślę, że bardzo ważna myśl dla nas, bo my przecież chrześcijanie, czyli naśladowcy Jezusa Chrystusa. Że my, którzy podlegamy Chrystusowi Panu z radością, bez ociągania się, chętnie, nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy, będziemy się podporządkowywać innym ludziom, władzy, mówiliśmy, mężowi, mężczyznom, kobiety, dzieci swoim rodzicom, młodsi, starszym, wszyscy sobie nawzajem będziemy się podporządkowywać ze względu na Jezusa Chrystusa. Mamy taką zdolność, mamy taką możliwość, bo drugi list do Koryntian 10:4 mówi, gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny. To wracamy do tej myśli, że jeśli jesteśmy cieleśni, to w ogóle nie ma o czym mowy, nie ma mowy o prawdziwym podporządkowaniu się Bogu. Ale oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość. Świat jest pełen takiego rozumowania, pełnego wyniosłości, że ja nie będę podlegać, ja mam swoje, ja wiem swoje, ja jestem wolny, nikt nie będzie mi mówił, co ja mam robić, wiem lepiej, to jest dla mnie lepsze, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, że my mamy komuś podlegać, że my mamy kogoś słuchać, a co to w ogóle? Nie, my jesteśmy wolni, jesteśmy narodem wyzwolonym. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Możemy tak zrobić. Mamy taki oręż. W Chrystusie taką możliwość dostaliśmy. Nie według ducha tego świata, ale w duchu Chrystusowym będziemy żyć i postępować. Powstańmy do modlitwy. Podporządkowani to jest cecha, to jest znak rozpoznawczy uczniów Jezusa Chrystusa. Podporządkowani nie dlatego, że muszą, podporządkowani, bo odkryli w tym, bo odkrywają w tym mądrość Bożą, bo odkrywają w tym dla siebie bezpieczeństwo, bo odkrywają w tym chwałę, bo to jest miłe Bogu. Módlmy się. Kto chciałby?
Nadchodzi chwale swe.
Zapraszam na balkon, na kawę, herbatę, na przedłużanie naszej społeczności, na rozmowy z Panem Bogiem.